Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie ponownie powracam do chorób przenoszonych przez kleszcze, szczególnie atakujące ludzi i zwierzęta w okresie wiosenno-letnim i jesiennym. Do najczęstszych chorób przenoszonych przez te pajęczaki należą wirusowe odkleszczowe zapalenie mózgu oraz choroba bakteryjna nazywana boreliozą lub także krętkowicą kleszczową. Od jakiegoś czasu obserwowany jest wzrost zachorowań na te choroby, które pojawiają się zwykle w okresie od marca do listopada, ostatnio także w rejonach, gdzie do tej pory nie występowały. Popularność przydomowych ogródków, różnych działek, rekreacyjne wycieczki do lasu, za miasto, hodowla zwierząt sprzyjają szerzeniu się choroby. Na choroby odkleszczowe narażone są także niejako zawodowo osoby pracujące w lesie, ogrodnicy. Statystyki podają wzrost zachorowań, zwłaszcza na boreliozę z Lyme, która jest spotykana we wszystkich krajach europejskich, jednak najwięcej przypadków zakażeń ma miejsce w krajach skandynawskich. Także w Niemczech, w Australii i Szwajcarii pojedyncze przypadki rozpoznawane są na Dalekim Wschodzie, w Afryce, w Ameryce Południowej. Najwięcej zachorowań występuje w USA. Szacowane jest około 10 tysięcy, natomiast w Polsce zgłaszanych jest co roku ponad 1200 przypadków boreliozy oraz około 200 przypadków rocznie drugiej choroby wirusowego kleszczowego zapalenia mózgu. Ekspansji kleszczy sprzyjają zmiany klimatyczne, szczególnie ocieplenie i wzrost wilgotności, wczesna wiosna i długa ciepła jesień. Kleszcze należące do gromady pajęczaków, których poznano aż 850 gatunków, mogą przenosić oczywiście wiele innych zarazków, nie tylko bakterie, ale także wirusy i pierwotniaki. Tak wiele gatunków kleszczy, mimo pewnych różnic, ma pewne cechy wspólne, gdyż do rozwoju potrzebują krwi zwierząt i wraz z przenoszeniem zakażenia ze zwierząt potem na ludzi. Cykl kleszcza składa się z trzech faz, które mogą trwać zależnie od klimatu nawet kilka lat, chociaż najczęściej występuje dwuletni okres rozwojowy i dorosłe samiczki mają około 3 do 4 mm, natomiast samce 2,5 mm długości. Każde stadium rozwojowe kleszcza, to znaczy larwa, nimfa i mago, czyli postać dojrzała, musi przynajmniej raz wyssać krew od kręgowca, gdyż to warunkuje jej dalszy rozwój. Wiadomo, że w cieplejsze dni wzmaga się aktywność kleszczy, która nasila się w miesiącach wiosennych w marcu, kwietniu, trwając potem do jesieni, do października i listopada. Tak jak mówiłam, wilgotność, wilgotne lato, łagodna zima sprzyjają rozprzestrzenianiu się zakażeń, co dotyczy zwłaszcza obszarów przejściowych między różnymi typami roślinności. Bardzo często dużo kleszczy jest na brzegach lasów, kiedy lasy graniczą z łąkami, polanami, błonia nad rzekami, stawy, zagajniki, zarośla, obszary, gdzie las liściasty przechodzi w las iglasty i odwrotnie, albo wysoki w niski, obszary zarośnięte paprociami, jeżynami, czarnym bzem i leszczyną. Kleszcze spotykane są w trawie, w niskich krzakach, wiszą na źdźbłach trawy i na spodzie liści, przez co są niewidoczne. Jak wspomniałam, najczęstsze choroby przenoszone to przede wszystkim bakteryjna borelioza, występująca szczególnie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, zachodniopomorskim, łódzkim, kujawskim, oraz wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu, utrzymujące się zwłaszcza w północno-wschodnich rejonach Polski. Do innych chorób, bardziej częściej występujących w Polsce, przenoszonych przez kleszcze, należy jeszcze tularemia, która objawia się gorączką, dreszczami, osłabieniem, bólami głowy i bólami brzucha, na którą często chorowali myśliwi, zarażający się na polu, polując na zające. Od niedawna rozpoznawana jest echinokokoza, która często występuje z boreliozą, objawiając się stanami podgorączkowymi, wymiotami i bólami głowy. Borelioza z Lyme albo krętkowica jest przewlekłą wielofazową chorobą układową z występowaniem nie tylko objawów skórnych i stawowych, ale także różnych kardiologicznych i neurologicznych, zwłaszcza jeśli choroba nie jest leczona albo zbyt późno rozpoznana. Może ona być powodem wielu powikłań narządowych. Choroba wywołana jest przez krętka Borrelia burgdorferi. Została dopiero niedawno wyodrębniona jako oddzielna jednostka chorobowa, chociaż objawy kliniczne opisywane były już od bardzo dawna, XIX wieku. W 1910 roku opisano po raz pierwszy obrączkowatą zmianę skórną, wolno powiększającą się obwodowo po ukąszeniu przez kleszcza i nazwano ją rumieniem wędrującym, komplikowanym zmianami zanikowymi skóry w obrębie kończyn, zmianami skórnymi o typie chłoniaka. W 1922 roku po raz pierwszy przedstawiono pacjenta, u którego po ukąszeniu kleszcza wystąpił rumień na skórze oraz zapalenie korzonków nerwowych, zespół oponowy, bóle korzon, przewlekłe limfocytorne, zapalenie opon mózgowodzeniowych oraz zapalenie nerwów czaszkowych i obwodowych. Po tych rozpoznaniach dowiedziono zakaźnej etiologii tej choroby i od tej pory występuje wiele opisów endemicznych zachorowań na zapalenie stawów. Choroba została opisana w miasteczku Old Lyme, jakie dotyczyły tam młodych ludzi ukąszonych przez kleszcze, u których występował skórny rumień i inne objawy ze strony narządu ruchu. Kolejne obserwacje, badania udowodniły zmiany patologiczne już nie tylko w skórze i stawach, ale także w układzie nerwowym, układzie krążenia. Wyizolowane krętki odpowiedzialne za rozwój boreliozy z Lyme nazwano na część odkrywcy Borrelia burgdorferi, które przenoszone są na ludzi przez kleszcze z gatunku Ixodes, które żerują na ponad 300 gatunków ssaków, ptaków i gadów. Rezerwuarem tego krętka bywają także wolno żyjące, głównie drobne gryzonie, jelenie, sarny, wilki, psy, konie, owcy, krowy. Krętki występują także u innych gatunków kleszczy, także u moskitów, pewnych gatunków much, komarów, chociaż nie ma dowodów, że owady te przenoszą krętki na ludzi. Do zakażenia dochodzi w czasie bezpośredniego kontaktu zakażonego kleszcza z człowiekiem i przedostania się śliny albo wymiocin przez skórę do skóry żywiciela. Wiadomo, że wczesne usunięcie pasożyta zmniejsza ryzyko zakażenia, do którego według aktualnych danych potrzebny jest przynajmniej 24 albo 48-godzinny czas pozostawania kleszcza w skórze. Najczęściej do zakażenia dochodzi w wyniku kontaktu z nimfami, które są bardzo agresywnymi formami rozwojowymi kleszczy, będąc małe i trudne do zauważenia. W nimfach występuje znacznie więcej krętków niż w pozostałych postaciach kleszczy. Dlatego najwięcej zachorowań występuje w okresie żerowania nimf, szczególnie od maja do sierpnia. Wyróżnia się boreliozę wczesną, w obrębie której wyróżniane jest stadium zakażenia ograniczonego i rozsianego oraz boreliozę późną z zakażeniem przewlekłym. Okres wylęgania boreliozy z rumieniem wędrującym wynosi od 3 do 30 dni, chociaż gdy rumień nie występuje, zakażenie może objawić się po wielu miesiącach, a nawet latach. Obraz kliniczny jest bardzo zmienny i objawy kliniczne wczesnego stadium mogą zostać niezauważone i przebieg traktowany jest jako bezobjawowy. Rumień występujący u około połowy chorych powoduje powstanie miejscowe rozprzestrzenianie się rozmnażających się krętków. We wczesnym stadium choroby krętki przedostają się do różnych tkanek i narządów poprzez krew i chłonkę, stymulując w nich stan zapalny, co z kolei powoduje nacieki złożone z limfocytów i innych krwinek białych. U części leczonych chorych rozwijają się późno objawy boreliozy, która prowadzi do trwałego uszkodzenia narządów. Za chwilę opowiem o objawach boreliozy. Jednym z charakterystycznych objawów choroby jest rumień wędrujący, który jest zmianą skórną powstającą w miejscu albo w pobliżu punktu ukłucia przez kleszcza. U dorosłych najczęściej lokalizują się kleszcze na kończynach odsłoniętych, na tułowiu, u dzieci, zwłaszcza na szyi i głowie. Początkowo pojawia się po ukąszeniu czerwona plamka albo grudka, która powiększa się obwodowo, czemu towarzyszy centralne przejaśnienie w obrębie zmian wraz z powstaniem 1-2 cm obrączki rumieniowej odgraniczonej od zdrowej skóry. Nietypowe postacie mają nieregularny kształt, czasem występują wybroczyny i pęcherzyki. Średnica zmiany zwykle ma 5 cm jest charakterystyczną cechą, która odróżnia od skórnego odczynu hiperalergicznego, występującego bezpośrednio po ukłuciu przez kleszcza lub owada. Nie zawsze tego rodzaju odczyn poniżej 5 cm jest dowodem, że doszło do zakażenia krętkiem. Na początku rumień może nie dawać objawów, jednak często towarzyszy mu świąd, pieczenie skóry oraz objawy ogólne, takie jak męczliwość, gorączka, bóle głowy, mięśni, stawów, miejscowe powiększenie węzłów chłonnych, zaburzenia czucia i kołatanie serca. Zarówno leczony, jak i nieleczony rumień ustępuje bez śladu po upływie 4 tygodni. Mogą pojawiać się także inne zmiany skórne o charakterze rumienia wędrującego, które zazwyczaj są mniejsze od pojedynczych i opisywane czasem jako w wielu miejscach jako rumień mnogi. Poza miejscowymi objawami występują objawy ogólne, zwłaszcza bóle głowy, mięśniowo-stawowe, sztywność karku i osłabienie. Jedną ze swoistych, łagodną, rzadko występującą zmianą jest chłoniak limfocytarny skóry w postaci grudki albo guzka o sino-czerwonej barwie, wzmożonej spoistości o średnicy od 1 do 5 mm, który pojawia się od kilku tygodni do 10 miesięcy od kontaktu z zakażonymi kleszczami, niekoniecznie w jego miejscu wkłucia i nieleczony może utrzymywać nawet kilka lat. Jako zmiana najczęściej pojedyncza umiejscawia się zwłaszcza na płatkach usznych, bradawkach, otoczkach sutkowych. Niektórzy opisywali różne postacie rozsiane chłoniaka. Ponadto opisywane są przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn ujawniające się jako sinawo-czerwona wzmiana skórna o charakterze ciastowatego obrzęku, najczęściej na dystalnych częściach kończyn, które u około 20% chorych jest poprzedzona wystąpieniem rumienia na tej samej kończynie od pół roku do 8 lat wcześniej. Po kilku latach zmiany zapalne przekształcają się w postacie zanikowe dotyczące skóry, zwłaszcza cieńczy je na skórek, który w związku z tym podlega łatwym urazom i wraz z powstaniem trudno gojących się owrzodzeń. Mogą pojawiać się także objawy neurologiczne, neuropatie oraz bóle mięśniowo-stawowe, zwichnięcia, zwłaszcza w zajętych stawach dłoni i stóp. Opisywane bywają także zmiany w układzie krążenia, które pojawiają się do 10% chorych, zwykle po kilku tygodniach od zakażenia. Chorzy zgłaszają omdlenia, uczucie kołatania serca, także bóle w klatce piersiowej. Opisywane były zaburzenia przewodnictwa i rytmu serca, zapalenia osierdzia, wsierdzia, mięśnia sercowego i rzadkie przypadki zapalenia całego serca, pankarditis. Choroba przebiega u około większości chorych pod postacią bloków przedsionkowo-komorowych o zmiennym stopniu. Około 50% pacjentów pojawia się wysięg do worka osierdziowego, chociaż rzadko dochodzi do niedolności krążenia. Zwykle zmiany w układzie krążenia szybko ustępują, jednak zaburzenia przewodnictwa obserwowane były nawet później u 40% chorych. U niektórych chorych może dojść do kardiomiopatii rozstrzeniowej, czyli rozszerzenia serca z niewydolnością. Wyróżniana jest także nerwowa postać, neuroborelioza, która charakteryzuje się zmiennością objawów, dość charakterystycznymi objawami łatwego męczenia się i sennością, która ujawnia się zwykle pod postacią limfocytarnego zapalenia mózgu, zapalenia nerwów czaszkowych, zapalenia korzeni rdzeniowych. Charakterystycznym objawem wczesnej neuroboreliozy może być porażenie nerwu twarzowego, czemu towarzyszą objawy zapalne opon mózgowo-rdzeniowych, także zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym. Późna neuroborelioza natomiast charakteryzuje się zmianami w układzie nerwowym, mogące dotyczyć zarówno środkowego, jak i obwodowego układu nerwowego. Mogą być postacie zapalne opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie rdzenia. Obserwowane są także zespoły otępienne, depresyjne, psychotyczne, pseudoguzowe, porażenia spastyczne, niedowłady, upośledzenie czynności zwieraczy. Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą przypominać nawet stany poudarowe z przemijającymi porażeniami, uszkodzeniem nerwów czaszkowych, głównie nerwu twarzowego i słuchowego. Są one powodowane zaburzeniami przepływu krwi w naczyniach mózgowych. Mogą także występować zmiany w móżdżku, jakie objawiają się zaburzeniami równowagi i chodu. W obwodowym układzie nerwowym najczęściej dochodzi do polineuropatii czuciowej z objawami i porażeniami spastycznymi, bólami korzeniowymi, a czasem nietrzymaniem moczu. Cechą charakterystyczną uszkodzeń jest występowanie ognisk demielinizacji podobnych do tych, jakie obserwowane są w stwardnieniu rozsianym. Dla potwierdzenia rozpoznania wykonywane są różnego rodzaju badania, więc wykrywanie antygenu, ocena mikroskopowa, badania serologiczne, różne inne testy, które polegają na wykryciu krętków. Spośród innych wykonywane są także badanie poziomu przeciwciał, jakie świadczą o odpowiedzi immunologicznej organizmu. Leczenie we wczesnej fazie choroby polega na antybiotykoterapii, szczególnie z użyciem penicylin półsyntetycznych i tetracyklin. W leczeniu postaci nerwowej zwanej neuroboreliozą lekarze stosują dodatkowo przeciwobrzękowe środki i kortykosterydy. Ważna jest profilaktyka i świadomość, że stosując proste środki ochronne można zmniejszyć prawdopodobieństwo ukąszenia przez kleszcza. W związku z tym na wędrówki po lesie poleca się odpowiedni ubiór, który zasłania ciało wraz z noszeniem ubrań z długim rękawem, spodni, zakrytego obuwia. Polecane są także różnego rodzaju preparaty odstraszające kleszcze. Po powrocie, zwłaszcza z terenów leśnych, terenów endemicznych, gdzie choroba występuje często, należy przeprowadzić kontrolę skóry. W przypadku znalezienia kleszcza nie należy go wyciągać palcami, ale usunąć pęsetą w taki sposób, aby nie zostawić w skórze aparatu gębowego kleszcza. Nie wolno smarować kleszcza tłuszczem, podgrzewać. Natomiast po usunięciu go ze skóry należy miejsce ukąszenia zdezynfekować wodą utlenioną i spirytusem i następnie obserwować skórę. Jeśli występują zmiany na skórze, oczywiście konieczna jest konsultacja lekarska i ewentualna kuracja antybiotykowa. Za chwilę opowiem jeszcze o kleszczowym zapaleniu mózgu. W ostatnich latach obserwowany znaczny wzrost zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu, zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce. Jednak główne zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu, określane także wiosenno-letnim zapaleniem mózgu, występują zwłaszcza w białostockim i podlaskim. Zachorowania w latach 93-98 w województwach podlaskim i białostockim stanowiły ponad 46 wszystkich zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce. Kleszczowe zapalenie mózgu jest ostrą wirusową chorobą zakaźną, która występuje w różnych postaciach klinicznych, dotyczy ośrodkowego układu nerwowego. Chorobę wywołuje wirus zbudowany z jednego łańcucha kwasu rybonukleinowego, jednołańcuchowego kwasu rybonukleinowego trzech białek strukturalnych. W Europie istnieją dwa podtypy tego wirusa, niewiele różniące się od siebie, co natomiast nie dotyczy właśnie strukturalnego białka, który wyzwala produkcję neutralizujących przeciwciał. Wirus ten szybko traci zakaźność przez wysuszenie, pasteryzację lub przez inne środki chemiczne i enzymatyczne. W normalnych warunkach może jednak przetrwać wiele miesięcy w mleku i maśle. Głównym przenosicielem i rezerwuarem tego wirusa są kleszcze. Zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych wykazują dwa nasilenia z mniej więcej czterotygodniowym opóźnieniem w stosunku do aktywności kleszczy. To znaczy jedno maksimum zachorowań występuje w lipcu, czerwcu, a drugie w październiku. Chorują nie tylko dzieci, ale i dorośli od 3 lat do 80, najczęściej jednak między 15 a 50 rokiem życia u osób aktywnych. U części osób choroba może przebiegać łagodnie i tylko badanie krwi potwierdza rozzakażenie. W innych przypadkach przebieg jest cięższy, zwykle dwufazowy. Pierwsza faza pojawia się po 7 do 14 dniach od kontaktu z kleszczem i przebiega gorączką oraz objawami podobnymi do grypy. Objawy te utrzymują się około tygodnia. Po kilku dniach lepszego samopoczucia występuje druga faza choroby z bólami głowy, gorączką, wymiotami, nudnościami, utratą przytomności i zespołem objawów neurologicznych. Nie ma leczenia przyczynowego kleszczowego zapalenia mózgu. Leczy się tylko objawy, które wirus i stan zapalny, które wirus wywołuje. Objawy zwykle ustępują po 2 albo 3 tygodniach i pacjent zdrowieje. Choroba może przebiegać jednak ciężko i różnego rodzaju powikłaniami. Objawy mózgowe, muszczkowe, rdzeniowe. Rzadko przebieg jest śmiertelny, jednak mogą występować następstwa pochorobowe pod postacią niedowładów, depresji, zaniku mięśni czy stałych bólów głowy. Szczepienia zwłaszcza zaleca się osobom przebywającym na terenach endemicznych, ludziom związanym zawodowo, narażonym zawodowo, a więc zatrudnionym przy eksploatacji lasów, stacjonujących w lasach, wojsku, rolnikom, młodzieży, odbywającej praktyki, turystom, różnego rodzaju uczestnikom obozów i kolonii proponuje się szczepienia. Niezbędne jest odpornienie podstawowe przez podanie szczepionki, która działa długoczasowo, pobudza układ obronny organizmu do tworzenia przeciwciał. Jednak szczepienie jest trzyetapowe. Po tym początkowym podawane jest szczepienie przypominające. Chociaż również mogą być stosowane różne inne zabezpieczenia. Zalecane jest na przykład gotowanie pochodzącego od krów, kóz i owiec mleka. Należy unikać pobytu w rejonach zakażonych kleszczy. Po wizycie w lesie dokładnie obejrzeć ciało, jednak po zauważeniu kleszcza należy go szybko usunąć, ale usunięcie może zapobiec boreliozie, natomiast nie likwiduje niebezpieczeństwa zakażenia związanego z zakażeniem wirusem zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, gdyż kleszcz zostawia wirus od razu po nakuciu skóry i zapobiegawcze usunięcie dotyczy, tak jak powiedziałam, tylko boreliozy. Pozostałe zalecenia dotyczące unikania kleszczy są takie jak w przypadku bakteryjnej choroby określanej boreliozą. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu przypomnieć o odkleszczowych chorobach, o boreliozie i kleszczowym zapaleniu mózgu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.